Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam Państwa i zapraszam na wyprawę w radiową przeszłość.
Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine.
Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine.
Into each and every life some rain has got to fall, but too much of that stuff has fallen into mine. And into each heart some tears has got to fall, and I know that someday that sun is bound to shine.
Some folks can lose the blues in their hearts,
but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine.
24 kwietnia 1927 roku, czyli 90 lat temu, powstało z inicjatywy Wielkopolan Radio Poznańskie. Wtedy już od 2 lat działała radiostacja warszawska, od 2 miesięcy radiostacja krakowska. Ale to właśnie Poznań przeprowadzał pierwsze transmisje z teatrów, kościołów, stał się też kolebką radiowego słuchowiska. Od 1928 roku działał w poznańskim radiu Zenon Kosidowski. Dołączył do niego Emil Zegadłowicz, którego słuchowisko Nad brzegami Zodiaku zebrało fantastyczne recenzje w całym kraju. Po wojnie słuchowisko Nad brzegami Zodiaku przypomniał w naszym radiu Wojciech Maciejewski i on będzie bohaterem pierwszej części spotkań z kulturą. Teatr Polskiego Radia.
3 minuty temu powinno się było zacząć słuchowisko, panowie.
Spać, panie Antoni, spać. Niech, dziwy się tu dziać będą spać. Kto jest pana, niech pan śpi.
Słuchowisko. Ja już...
Zasnął. Teraz do dzieła. Mamy zaledwie 30 minut czasu.
Proszę, niech pan rozpocznie.
Teatr Wyobraźni Wojciecha Maciejewskiego.
Ja
Jesteśmy u schyłku jednej epoki, u wrót epoki nowej.
Pamiętnik teatralny?
Tak, właśnie, to coś. Bo wie jest... pani, tu jest artykuł Aleksandra Maliszewskiego, który był pierwszym szefem literackim radia po wojnie. I on tutaj w swoim takim artykule o teatrze radiowym, to jest jego Maliszewski, wspomnienia z lat 45-47. No, i tutaj właśnie wymienia pierwsze słuchowisko z Poznania, jakie było. To właśnie było Wiesław Kazimierza Brodzińskiego. Ze mnie zrobił Macieja, a nie Wojciecha Maliszewskiego z muzyką obstał. To był wrzesień 46 rok.
I to było pierwsze słuchowisko powojenne?
Tak? No, nadane w programie ogólnopolskim, znaczy w ramach Teatru Polskiego Radia.
Już wonny wieczór uśmiechał się ziemi, gdy wracał Wiesław z końmi kupionymi. Z przydrożnej wioski rozlega się granie. Słychać wesołe pląsy i śpiewanie. Parskając konie bieżą po gościńcu.
To był teatr na żywo.
To były przeżycia, które już później, kiedy została wprowadzona taśma, były nieznane realizatorom słuchowisk, bowiem i napięcie, i atmosfera podniecenia, i trema szalona. Także my często po zakończonym słuchowisku wypadaliśmy ze studia na hol, dopytując przypadkowo spotkanych tam ludzi, słuchajcie, czyście przez głośnik może słuchali, jak to wyszło, co tam wyszło i tak dalej, bo pochłonięci działaniami w studio czy w reżyserce nie zawsze byliśmy w pełni świadomi tego, co w końcu na antenę poszło.
W całym weselu najpierwsza uroda. Wstydzi się, wstydzi, jednak przed nim staje, ciasto z koszyka i owoc podaje.
Obcy wędrowcze, już
dlaczego trafiłem do Poznania? Otóż okres wojny spędziłem w Częstochowie, zupełnym przypadkiem. Tam udało mi się na tajnych kompletach zdać maturę. Uczyłem się także aktorstwa przez 3 lata u prywatnych artystów, jacy tam w czasie wojny się znaleźli. Byłem jednym z głównych organizatorów takich imprez artystycznych. Udało mi się także rozpocząć studia na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich, a profesorowie tego uniwersytetu później przenieśli swoje katedry w Poznaniu. Był to profesor Roman Polak, profesor Zygmunt Szwajkowski. Więc ja, żeby kontynuować już rozpoczęte u nich studia, przyjechałem do Poznania. Znalazło się tam bardzo ciekawe grono studentów, którzy zjawili się z różnych stron Polski i ze zniszczonej Warszawy, i repatriantów ze wschodu. Była grupa poetów, była grupa ludzi zajmujących się, interesujących się teatrem bardzo. Poetów takich, którzy już w tamtym okresie już pierwsze tomiki swoje wydawali, jak Franciszek Fenikowski, Leszek Goliński, Zofia Dajkowska, później Bogdan Zakrzewski, późniejszy profesor Uniwersytetu we Wrocławiu i prorektor tego uniwersytetu zresztą. No i kiedy ta grupa uzyskała w programie Radia Poznańskiego swój kwadrans poetycki, w którym miały być przedstawione religijne wiersze z okresu wojny tychże poetów, mnie zaproszono do wykonania wierszy, a zapowiadał tytuły tych wierszy mój średni brat Zygmunt, który w 1945 roku, kiedyśmy się przenieśli do Poznania, od razu został przyjęty na spikera tej rozgłośni, ponieważ on już był po studiach romanistycznych, poza tym był poliglotą, władającym kilkoma językami bardzo biegle, no i posiadał wykształcenie aktorskie, także było to wtedy dla niego idealne zajęcie, które później zresztą zamienił na aktorstwo już stałe, zawodowe.
I wybrał druhnę, której wdzięk uroczy zwrócił na siebie wędrownika oczy. Naprzód wychodzi, przed muzyką staje. Halina w pląsach rękę mu podaje. Zanim się w kolo młodzieńcy zebrali,
nucą
i biją podkówki ze stali. Wiesław się zapas ujął ręką prawą, zagasił...
Aktorzy, którzy przez kilka prób, czy dłuższy okres czasu przygotowywali swoje role w słuchowiskach, niekiedy znali tak dobrze swoje role, że partiami z pamięci grali. Jacek Woszczerowicz, wybitny wielki aktor w Warszawie, inaczej w ogóle do studia nie wchodził jak dopiero wtedy, kiedy całą rolę znał na pamięć i grał tylko z pamięci.
Bo Szczerowicza nie było w Poznaniu.
Nie, nie było.
Ale to było paru innych wielkich, Wichniarz, tak, prawda?
No, tam był wielki aktor, to był Wołejko, tam był Chmielewski, Rysiówna, Irena Maślińska, Hanuszkiewicz, Mieczysław Serwiński, Tadeusz Chmielewski, Renata Kosobucka, Aleksander Dzwonkowski. No, kwiat aktorstwa. Było także kilku wybitnych reżyserów teatralnych w Poznaniu po wojnie. To był Emil Haberski, Karol Borowski, no w mniejszym stopniu Tadeusz Muskat. I myśmy czasem ich zapraszali do radia, żeby oni reżyserowali jakieś rzeczy. Często im towarzyszyłem, byłem przy tym, bo oni w tej technice nie poruszali się z dostateczną swobodą. No, natomiast wnosili te wszystkie walory, które dotyczyły się pracy z aktorem, kształtowania roli aktorskiej, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To było ich mocną stroną.
Niech pani idzie za mną.
Fragment słuchowiska Milioner według Maksyma Gorkiego, reżyseria Tadeusz Muskat, radiofonizacja Wojciech Maciejewski.
Co? A, oczywiście, oczywiście, przyjdę. No mówię, że na pewno. No nigdy nie uchylam się przed swoim chrześcijańskim obowiązkiem względem bliźnich. Do widzenia. Słucham panią.
Więc to pan? Pan jest milionerem?
Tak.
A ile mięsa może pan zjeść na śniadanie?
Nie jadam mięsa. Ćwierć pomarańczy, jajko, mała filiżanka herbaty, to wszystko.
Dobrze, zechce pan jednak być szczerym i powiedzieć mi otwarcie, ile razy dziennie pan jada?
Dwa razy. Śniadanie i obiad. To mi najzupełniej wystarcza.
Jeżeli to prawda, to co pan robi z pieniędzmi?
Robię z nich znowu pieniądze.
Po co?
Żeby zrobić więcej pieniędzy.
Ciekawą rzeczą była pierwsza moja adaptacja. To była sztuka profesora Wacława Kubackiego, który był w Poznaniu po wojnie na uniwersytecie. Napisał przepiękną sztukę o Ludwiku Szpicnaglu. To był poeta, przyjaciel Juliusza Słowackiego. A sztuka nosiła tytuł Krzyk Jarzębiny. Teatr Polski prapremierę tej sztuki wystawił. Zresztą bardzo ładnie. Ja się zapaliłem do tego utworu i podjąłem moją pierwszą próbę przystosowania tego tekstu do radia. Posłałem to do Warszawy. Centrala warszawska postanowiła, adaptację bierzemy z Poznania, a realizacja będzie zespołu warszawskiego pod kierunkiem Janusza Warneckiego. I to był mój pierwszy chrzest adaptacyjny, który trafił do rąk Warneckiego szczęśliwie i został z dobrym rezultatem wykorzystany.
Janusz Warnecki przed wojną też, zdaje się, był związany z Radiem Poznańskim.
On nawet przy Radiu Poznańskim zorganizował taki zespół, który przygotowywał do wykonawstwa radiowego. No poza tym on zrealizował słuchowisko pod tytułem Obrona Częstochowy według Potopu Sienkiewicza i to słuchowisko miało olbrzymie powodzenie. On zresztą później był od 1956 roku do 1962 dyrektorem Teatru Polskiego Radia w Warszawie. I był moim szefem wtedy, kiedy ja już trafiłem do Warszawy. Indywidualność wielka. I naprawdę czułem się szczęśliwy, że mogłem w jego otoczeniu przebywać i pod jego dyrekcją pracować.
Panie i panowie, wsiadajmy. Wsiadajmy. Wsiadajmy w ten najszybszy wehikuł czasu. Wróć fali radiowej. Pojedziemy nią przez burzliwą rzekę drogi ogromnego Makropolis.
Opuściłem Poznań na początku 1953 roku, bowiem w tych latach zaznaczył się odpływ artystów z Poznania. Zaczęła bowiem wciągać Warszawa. Ta fala i mnie poniosła. Zwłaszcza, że moja żona związana z Warszawą ciągnęła swoje rodzinne strony. Ale będąc już w Warszawie, w charakterze reżysera Teatru Polskiego Radia, wracałem myślą do mojej działalności poznańskiej, ale nie tylko myślą, bo niektóre słuchowiska, które robiłem w Poznaniu, powtórzyłem już potem w Warszawie. Tutaj także zrealizowałem słuchowisko Emila Zegadłowicza, które napisał w 1930 roku na trzecią rocznicę działalności rozgłośni poznańskiej.
Prędzej!
mówiło o solidarności rodu ludzkiego na Ziemi, osiągało także i w kosmos. Zrealizowane z nakładem niezwykłych środków muzycznych, z licznymi hurami, ze szczególnymi chwytami realizatorskimi, było rewelacją programową w tamtym czasie.
Chwilka. Stop.
Kierownik literacki Teatru Polskiego Radia Wacław Tkaczuk.
W latach zwłaszcza 30., czwartki bodajże, były takim świętym dniem dla słuchacza i dla świata teatralnego i w ogóle świata kultury polskiej.
Wtedy Poznań był widoczny na antenie.
Przez pewien czas, zwłaszcza wiąże się to z nazwiskami Zenona Kosidowskiego i Emila Zagadłowicza, konkurował i wydawałoby się, że mógłby konkurować skutecznie i na dłużej z Wilnem i Warszawą. Przez pewien czas jakby w tyle był Kraków nawet i Katowice. To w ogóle jest jakaś dziwna i fascynująca zagadka, pole dla detektywistyki literackiej czy kulturoznawczej, bo przecież z Poznania wyszli ludzie, czy przez Poznań się przewinęli ludzie radia, którzy stanowili o teatrze Polskiego Radia w dużej mierze. Zenon Kosidowski, ale także Witold Hulewicz, który stanowił o Teatrze Polskiego Radia w Wilnie, pracując w Wilnie.
Panowie byli zresztą zaprzyjaźnieni.
Tak, ale Janusz Warnecki, już po wojnie dyrektor Polskiego Radia, Michał Melina, także po wojnie dyrektor Polskiego Radia, i równocześnie Poznań się tym odznacza, że ci ludzie, zwłaszcza wymienieni tu wcześniej dwaj panowie, Zenon Kosidowski i Michał Melina, byli także pierwszymi teoretykami sztuki radiowej i dramatu radiowego. No przecież rozprawa Zenona Kosidowskiego, artystyczne słuchowisko radiowe, która ukazała się zresztą tą nakładem Księgarni Uniwersyteckiej Fischera i Majewskiego w Poznaniu w 1928 roku, przecież właściwie jeszcze autor nie dysponował na tyle dorobkiem już zrealizowanym, radiowym, jako materiałem obserwacyjnym, bo teatr był bardzo, bardzo młodziutki jeszcze Polskiego Radia, a już tyle wiedział, że moglibyśmy powiedzieć, że prawie wszystko wiedział.
W czasie tych pierwszych lat, najlepszym okresie poznańskiego radia w dwudziestoleciu międzywojennym, obok Zenona Kosidowskiego i Emila Zagadłowicza pracowali w dziale literackim Janusz Warnecki, współpracowała Stanisława Wysocka, współpracował Artur Maria Swinarski, Witold Hulewicz, Stefan Balicki, Jan Staudinger, i to nie wszystkie znakomite postaci, które wówczas tutaj działały. A o Kosidowskim i słuchowisku przed- i powojennym mówił reżyser Wojciech Maciejewski.
Moon River wider than the mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heart breaker, wherever you are going, I'm going your way to drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow. Bows in, waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon river and me.
Podążając tropem Alfreda Sikorskiego, twórcy poznańskiej szkoły spikerów radiowych, trafiłam na ulicę Półwiejską do mieszkania państwa Ireny i Witolda Sikorskich.
Ja tu mieszkam od początku, od 26 roku. Znaczy rodzice mieli to mieszkanie, ja jestem jedynym, który mieszka w ogóle tutaj tak długo, prawda? Bo to się ludzie zmieniali w ogóle przez wojnę i tak dalej.
To lampa też jest na pewno jeszcze rodziców, prawda? Piękne.
Mieszka od pobudowania tego domu, pierwszy
tak. Panią, o, i tu są moi rodzice, na tych portretach.
W sepi zrobione
proszę
zdjęcie.
Panią, oni mieli ślub, bo oni wyjechali przed pierwszą wojną światową do Berlina. Brat się zresztą rodził w Berlinie. Mieli ślub w 13 roku, brat się rodził w 14 roku. I to jest zdjęcie robione jako narzeczeni jeszcze w Berlinie.
Działali w kołach polonijnych przecież w Berlinie. Czasu.
Rodzice wrócili z Berlina w 18 roku, jak Polska powstała i brat chodził do podstawowej szkoły, do powszechnej, wtedy się mówiło o szkoły, a potem chodził cały czas i zdawał maturę w gimnazjum imienia Paderewskiego. Wykazywał zdolności aktorskie też. W 24 roku deklamował utwory poetyckie w Teatrze Polskim z okazji pobytu w Poznaniu Ignacego Paderewskiego. W 24 roku przecież to on jeszcze był chłopcem, prawda? Miał 10 lat.
Wszyscy mówimy w dzieciństwie wiersze, ale...
Ale jego wybrali na
ale taką... nie zawsze mamy takie audytorium.
Właśnie, właśnie. Tak. Potem był na uniwersytecie na prawie. No i przez 6 lat do czasu wybuchu wojny był w radio, pracował jako speaker te 6 lat. Ja tylko pamiętam, że jak on się zgłosił na tego speakera, to ojciec mu powiedział, człowieku, no przecież... Co ty robisz? Przecież masz nadzieję, że ciebie w ogóle wezmą na spikera? No przecież tam jest tylu chętnych, tylu się zgłasza. A brat powiedział, ja jednak spróbuję. No i spróbował i mu się udało. Został powiedzmy przez radiosłuchaczy zresztą wytypowany.
Kiedy był konkurs, zgłosiło się około 80 kandydatów. I z tych 80 wybrano do drugiej eliminacji 4 osoby, właśnie wśród których był mój brat. Codziennie zapowiadali próbnie do mikrofonu i codziennie każdy z nich miał inny numer. I radiosłuchacze właśnie głosowali na te numery. Brat mój wtedy uzyskał największą ilość głosów. Jak pisał tygodnik radiowy Antena, był najmłodszym spikerem, nie wiem, czy na świecie, czy w Europie. Miał 19 lat. W tym czasie też był w Warszawie spikerem bardzo znany Boheński. Boheński, Opieński i Świętochowski. Było takich trzech spikerów. Nim jeszcze powstały aparaty radiowe z głośnikiem, to były tak zwane detektory i słuchawki.
I był taki w domu detektor?
Tak, był taki detektor właśnie. Ojciec mój nawet sam takie aparaty konstruował. Często zapsypiało się z tymi słuchawkami i potem rano bardzo bolały uszy.
To trzeba najpierw nakręcić tę maszynę.
Nie, ale dlaczego mi tu przeskakuje? Przecież ja teraz grałem nie tak dawno.
Na 3 płyty, tak?
Na 3 płyty, jak się nakręci.
Piosenkarz, który miał głos podobny do Foga.
Brat miał zainteresowania literackie, poetyckie, tak?
Tak. Właśnie mam tu jego płytę, zaraz po niej puszczę, gdzie on napisał słowa do trzech piosenek, a Marian Ops muzykę.
Zakwitną na wiosnę,
Dziewczynco moje już mocniej przygrzewa, to w sercu kochanie radosne się budzi i twarzę wesoła zaśpiewa. Gdy pioni zaćwitną na wiosnę, to znak, że już blisko jest maj. Wtedy do wiosny wyciągnij swą rękę i ciesz się i śpiewaj i graj. Weselsze są twarze ludzi, na wiosnę tej. Gdy świat się do życia budzi i ciesz się i znany się śmiej. Gdy pionki zaćwiczną na wiosnę, to znaczy już blisko jest maj.
Ale proszę uprzejmie,
proszę.
Widzisz, jakie ciasteczka ci włożę?
Nie, jakie włożę, to ja wiem.
No to pani...
Może na czarno. Pani pracuje dwa lata po śmierci Freda w Radzie. Zaczęła w 71, mówię. A Fred w 69.
Po Alfredzie był później pan Kuczyński, prawda?
Tak.
A po panu Kuczyńskim kto był? Po panu Kuczyńskim?
Janka Karasińska. Prusiński.
No Prusiński
potem... Rafał Sikorski.
A teraz
Rafał,
to
ale Prusiński potem zdaje się uciekł do...
Tak, w Wolnej Europie jako Rafał
a
Sikorski.
A teraz jako Rafał Sikorski, właśnie.
Ale dobry czas.
A on podobno dlatego Sikorski obrał, bo mój brat da pamiątkę. Bo on go przygotowywał na te spikierowskie wszystko. Tego. Ja tak słyszałem przynajmniej. Że...
Proszę jeszcze śmietanki.
Raz jeden kochać się, ten pierwszy raz jedyny i później więcej nie.
Zamawiałem sobie taki album. Polskie Radio, rozgłośnia poznańska, wówczas na fali 345 metrów. No, zdjęcia z okresu od maja 45 do września 48.
Ale chciałem pani powiedzieć, jak to wyglądało właśnie, jak się wojna skończyła. To nie było tak, że mówiło się do mikrofonu i tam gdzieś w domach nas słyszeli. Nie, pierwsze dni, miesiące to były tylko na głośniki, które były porozstawiane w bliskości ulicy Berwińskiego na Łazarzu, tak zwane krzykaczki i wtedy tylko przechodnie, którzy przechodzili ulicą, powiedzmy, kto słyszy, bo jeszcze nie było stacja otwarta. Dopiero stacja gdzieś, tak jak pani na zdjęciu widziała, gdzieś w czerwcu było otwarcie, prawda? Ale od marca do czerwca to właśnie na te głośniki uliczne tylko. W okolicach ulicy Berwińskiego. W pierwszych latach po wojnie to dzielnica Łazarz była tą główną dzielnicą Poznania, bo tam jednak był Łazarz najmniej zniszczony. Pierwszy tramwaj na krótkim odcinku, więc ten tramwaj, ta jedna linia szła bodajże ze Starego Rynku, tylko na Górczyn, tam właśnie przechodziła przez ulicę Głogowską. Tutaj 3 maja 45 przemawia ówczesny wojewoda Wiliwirski. To było z okazji tam defilady 1 maja, Poznań Plac Wolności. Tu jest defilada, ja tutaj prowadziłem konferansjerkę w Teatrze Wielkim. Akademia była wówczas, tu jestem z panem Cieślewiczem, to był przedwojenny speaker razem z bratem, z Alfredem. Po wojnie jeszcze też pracował w radio, zmarł później gdzieś po 3-4 latach po wojnie. Taka defilada, sprawozdanie, tu też reporter, sprawozdanie na Placu Wolności.
Gościmy w domu Ireny i Witolda Sikorskich. Wspomnienia wzbogacamy nagraniem z radiowego archiwum. Z Alfredem Sikorskim rozmawia Angelina Pierała.
Jednym z najstarszych pracowników rozgłośni poznańskiej jest naczelnik Wydziału Przygotowania Programu, Alfred Sikorski. Kiedy pan się urodził, wolno wiedzieć?
1 marca.
Rok?
W tym wieku.
W tym wieku jeszcze, tak? A kiedy pan zetknął się po raz pierwszy z rozgłośnią poznańską?
1 marca.
Rok?
1933.
Po wojnie, pierwsze dni po wojnie, trzeba było zaczynać również od początku całą pracę, cały
oczywiście.
Program.
No niestety, wszystko od początku. 1 marca 1945 roku ruszył program.
Zatem trzy daty, 1 marca.
I pod znakiem ryby, proszę pana, wszystko.
Jak wyglądały pierwsze dni Polskiego Radia w Poznaniu tuż po wyzwoleniu?
Wie pan, właściwie nic nie wyglądało, to była czarna rozpacz. Myśmy wszyscy nie wiedzieli, od czego zacząć. Pomogli nam inżynierowie i oficerowie radzieccy, którzy nam razem wspólnie z naszymi ludźmi sprzęt zbierali, przywozili nam to. Jakoś to się wszystko zmontowało w drugiej połowie lutego i 1 marca ten program ruszył oczywiście na radiowęzły. Tutaj w okolicy Łazarza, rynek łazarski, Głogowska i tak dalej, to była nasza pierwsza rozgłośnia nadająca program na głośniki uliczne. To trwało 3 miesiące i potem nie 1, a 3 czerwca w niedzielę 1945 roku ruszyła nowa radiostacja, zbudowana też naprawdę z niczego, prawda? Słaba, 3 kW miała. No to oczywiście była duża radość, to się wszystko tu zebrało, uroczystość w studio, w tym właśnie tutaj miejscu, gdzie mówimy z Berwińskiego. Tutaj była ta wielka uroczystość inaugurująca początek naszej powojennej roboty. Łzy nam do oczu cisnęły się, że znów jesteśmy w tym ukochanym radiu, prawda?
Panie Alfredzie, jak sobie pan wtedy dawał radę z czasem? Znamy pana wszyscy z niezwykle dokładnego, skrupulatnego podejścia do wszelkich spraw, no a szczególnie jeśli chodzi o długość, o czas audycji.
Potem niech pan tu spojrzy, proszę. Widzi pan? To jest, proszę pana, to, co uratowałem z czasów przedwojennych, stoper Tissot. I proszę pana, bez tego stopera, który włączam i wyłączam, nie wyobrażam sobie zupełnie pracy w radiu. To jest podstawa tej punktualności.
Dochodzi wskazówka do 3 minut, powiedzmy. Kończymy.
No tak, oczywiście.
Serdecznie dziękuję i życzymy dalszych lat pracy w naszej rozgłośni.
Dziękuję bardzo i panu, panie Andrzeju, temu młodszemu koledze radiowemu też wielu, wielu lat przyjemnej, dobrej pracy w radiu.
Walc, 3 radości. Muzyka Mariana Obsta, słowa Alfreda Sikorskiego, śpiewa Halina Mickiewiczówna.
Taki był stół wówczas, no tutaj lepiej go widać, taki był stół mikserski, tu się nadawało płyty, tu się mówiło, tu się wyłączało mikrofon, budzik taki był jeszcze wówczas, bo to było oczywiście zaraz na początku, o czerwiec 45 rok, więc zaraz po oswobodzeniu, prawda?
Ten budzik to taki jak dzisiaj można tylko znaleźć na straganach.
Właśnie.
U Rosjan.
Właśnie, właśnie. Oprócz koncertów życzeń nadawaliśmy wówczas popularne skrzynki poszukiwania rodzin, bo przecież dużo ludzi szukało się wówczas, prawda? Igor Mikulin śpiewa, akompaniuje Szperka w studio. O, jakie jeszcze mikrofony wtedy były, prawda, stojące.
Dzisiaj wspomnienie tylko po
wspomnienie, oczywiście.
Mikrofony.
Tu pani Jasiewiczowa. Ten kolega jeszcze przedwojenny speaker razem z bratem Ruciński nazywał się, zresztą jego ojciec tutaj ten dom, w którym pani jest, projektował. No a to był mecz piłki nożnej, Nivea Polskie Radio, boisko Nivea na Głównej. Dostaliśmy wtedy w skórę 12-1, Nivea wygrała z Polskim Radiem. To było we wrześniu 1946 roku.
Po prostu posmarowali.
Posmarowali nas. No i teraz taki bal był. To jest Bob Borowicz. On wyjechał, uciekł właściwie tutaj z Polski, mu się nie podobało w tym okresie. Uciekł w roku 1947 czy 1948 i do tej pory przebywa
w Chile.
O, właśnie w Chile. Profesor Łukasiewicz, Maciejewski, o, tutaj Drygalski, Drygalski. Brat ze Strygarkiem robił Skrzypczaka i Kaczmarka, wie pani takiego.
Tak, 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 wiem, że to była bardzo popularna audycja.
No to jest tutaj żona pracowała. Polskie Radio Biuro Rejonowe i Radio Węzeł Leszno, 45 rok. Amplikatornia.
To znaczy, pani tworzyła tam swój niezależny program, czy to
niezależny
było...
Niezależny, były transmisje tak. Również z dyrekcji tutaj okręgowej z Poznania. Niezależnie od tego mieliśmy lokalny program.
Czyli można to powiedzieć, było... że to były pierwsze takie oddziały poznańskiego radia w terenie.
Tak, oczywiście, tak, 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 zaraz po wojnie.
Jako doświadczony speaker, brat Alfred, co panu mówił młodemu, początkującemu speakerowi? Pamięta pan, co to były za nauki?
Punktualność przede wszystkim, prawda, bo trudno, żeby radiowiec nie był punktualny, kiedy... mikrofon na niego nie będzie czekał na to. No potem, żebym mówił wyraźnie, żebym zwracał uwagę na dykcję, no i powiedzmy jakieś takie jeszcze uwagi.
Poważnie radio, czy na uśmiechu?
Pół na uśmiechu, pół poważnie. Halo, tu Polskie Radio Poznań na fali 345 metrów. Dzień dobry Państwu, jeśli to było rano. Dobry wieczór Państwu.
Jeżeli to było wieczorem.
Tak. Proszę Państwa, jest w tej chwili godzina 18.30. Rozpoczynamy koncert życzeń. Prosimy solenizantów o zbliżenia się do głośników, do radioodbiorników, aby usłyszeli swoje życzenia. Tak kiedyś to mówiło.
Na koncert życzeń zaprosił nas Witold Sikorski. Słuchamy Poznańskiej Piętnastki Radiowej. Jej twórcą był Zygmunt Malik. Za chwilę odwiedzimy jego żonę, Magdę Malikową.
Do radości i do szczęścia, a z drugiej strony smuteczek. To jest moja prześliczna Agatka, wnuczka. Jakub, to są dzieci mojego syna. To też Agusia, jest bardzo podobna do mojego syna, w związku z tym również do swojego dziadka, który niestety jej nie zna. No. I to na tyle. Poza albumem oczywiście. Bardzo proszę.
Pani z panem Zygmuntem poznała się, jak już pracował w radiu?
Akurat kończył studia i podejmował pracę w radiu. No, 30 lat miał wtedy. Bo mąż bardzo późno wrócił z Anglii. Mąż był w Anglii z wojskiem Andersa. I dopiero po powrocie do kraju podjął studia, także kończył je mając 30 lat. I wtedy właśnie poznaliśmy się.
Już wtedy prowadził jakiś zespół? Jak to było?
Prowadził przede wszystkim chóry. No i grał na organach, bo z tego się utrzymywał na studiach. No a potem właśnie zaczął pracę w radiu, w redakcji muzycznej. No a potem właśnie tę poznańską 15-radiową. No i potem objazdówka tak zwana. No i tak.
Pracowała w radiu, ale tak jakby pani pracowała, bo tak, pewnie tak, towarzyszyła pani tak, mężowi.
Tak, oczywiście, że tak. No wie pani, automatycznie, bo mieszkali tutaj wszyscy, więc no, tworzyliśmy jakiś zespół ludzi, prawda? Bo za tym no, wieloma sprawami też żyłam razem z mężem. Tak to było. Ciekawa jestem, czy w radiu znajdują się jakieś nagrania właśnie z objazdówką. Nie wie pani.
Nie wiem, ale mogę sprawdzić. Orkiestra objazdowa, tak się nazywała, tak?
Tak, Kurpińskiego. Ona już nie istnieje od paru lat, ale były nagrania na przykład z koncertów. Jeżeli koncertowali w Poznaniu, na przykład w Auli Uniwersyteckiej, bo były takie koncerty i nagrywane były, także wydaje mi się, że powinno coś być w radiu. Ja tak w tej chwili, jak rozmawiam z panią, to tak staram się wyciągać z siebie jakiś taki film archiwalny. O.
A pewne pomysły pewnie rodziły się w tym domu właśnie.
Tak, oczywiście. Z Benonem Hardym zresztą. Bardzo dużo wspólnie komponowali, aranżowali. No, była taka grupa ludzi, których niestety cała masa już odeszła. Ale jeszcze parę osób jest. I całe szczęście.
Jak pani myśli, co było ich osiągnięciem? Co im się udało?
Wie pani, no był to okres, że zespołów radiowych, muzycznych nie było wiele, prawda? Więc myślę, że, no, że udało im się to, że jednak ten zespół był popularny, że ludzie lubili ten zespół. No więc myślę, że w tym sensie im się udało.
I ja tak uważam. Udało się Zygmuntowi Malikowi z 15 radiową, udało się zespołowi Jerzego Miliana, który nagrywał też w naszym studiu utwory z Krzysztofem Komedą. Zebrane w archiwach nagrania są potwierdzeniem tej świetnej działalności. Wspomnieniami o Alfredzie Sikorskim i Zygmuncie Maliku zamykamy dzisiejsze spotkania z kulturą. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher. Them that's got shall have, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade.
empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Got lots of friends, they're crowding round your door, but when you're gone and spending ends, they don't come no more. Rich relations give crust of bread and such, you can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Lots of friends, they're crowding round your door, but when you're gone and spending ends, they don't come no more. Rich relations give crust of bread and such, you can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. He just don't worry about nothing, 'cause he's got his own.